Gość popołudniówki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Waldemar Grabowski, główny specjalista w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie Waldemarze, co nowego w Centrum Nauki? Po COVID-zie widać już wszystko wyszło na prostą. Co nowego znajdziemy dziś w Centrum Nauki Keplera przyciągającego Zielonogórzan?
No tak naprawdę w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ostatnio mieliśmy przyjemność zaprosić naszych gości do akurat poza mury planetarium do Ochli, gdzie obserwowaliśmy Perseidy i to była przewodnia, część Nocy Spadających Gwiazd. No, oprócz tego przygotowaliśmy jeszcze mnóstwo innych atrakcji. No, aktualnie przygotowujemy się do nowego rozdania, prawda, związanego z rozpoczęciem września, no i kolejnych eventów, które czekają naszych gości, w tym premier filmowych i chyba jednej z tych najistotniejszych dla nas, z której my bezpośrednio partycypowaliśmy, czyli filmu Satelix.
Nie można zapomnieć o tym, że Zielonogórzanie wygrywają międzynarodowe konkursy. To trójka młodych ludzi z Zielonej Góry właśnie taki konkurs międzynarodowy wygrała. Powiedzmy coś więcej o tych osobach i co to był za konkurs.
Tak, to są uczniowie, którzy zgłosili się do nas, do Centrum Keplera w ramach projektu Astronauta, który realizujemy, a w ramach którego właśnie chcielibyśmy bardzo mocno inspirować młodych ludzi, na przykład podczas albo w trakcie brania udziału w różnego rodzaju konkursach. Ci trzej młodzi ludzie, o których mówimy, to Oskar Kościański, Błażej Molik oraz Dawid Bugajewski, którzy w ramach takiego zespołu, którym się nazywali Space Rad, wystartowali w międzynarodowym konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej AstroPi i na jego potrzeby przygotowali projekt naukowy, w realizacji którego potrzebowali danych obserwacyjnych zgromadzonych dzięki Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dokładnie specjalnemu aparatowi, który na niej się znajduje. Tak bardzo mocno uproszczę, bo temat jest naprawdę dość skomplikowany.
Temat na pewno jest szeroki. A skąd wśród młodych ludzi właśnie takie zacięcie do tej nauki, do tej bardzo wąskiej i specyficznej nauki? Nie każdy się interesuje przecież tymi sprawami.
Zgadzam się. To znaczy, ja od wielu lat uważam, że w młodych ludziach jest naprawdę gigantyczna żądza wiedzy i oni bardzo chcą pokazać się, że nie tylko i wyłącznie zajmują się, prawda, zabawą, jak niektórzy uważają. Ci młodzi ludzie naprawdę się fascynują nauką i mają tak niesamowite zacięcie i w ogóle chęć gromadzenia i w ogóle wiedzy też od innych osób, od różnego rodzaju instytucji, że to jest absolutnie naturalne i normalne dla nich. Tak? I fenomenalne jest też to, że już mając te 16-17 lat starają się zaplanować swoją przyszłą karierę. To jest w sumie fascynujące.
Ci młodzi ludzie już wiedzą, co będą chcieli robić za kilka lat?
Tak, niektórzy już wiedzą, na jakie kierunki będą szli, więc studiów dokładnie. I to jest fascynujące, że właśnie z jednej strony są takie konkursy, które dają im możliwości. Z drugiej strony są konkursy, dzięki którym mogą się, rozwijać i rozbudzać sobie pasję, a ostatecznie zrealizować jakiś tam pomysł na siebie. I to jest właśnie niesamowite. Ile osób idąc na studia nie wie do końca, co będzie chciało robić w życiu, prawda? Wybiera jakieś tam kierunki, albo wezmę, może mi się spodoba. Oni już w tym momencie wiedzą mniej więcej, co będą chcieli zrobić ze sobą.
To oni wiedzą, co będą chcieli zrobić ze sobą, ale co jest w tym kosmosie, że właśnie ten kosmos tak fascynuje młodych, ale nie tylko młodych, bo wiele starszych osób, dojrzałych osób również fascynuje się tematyką eksploracji i kosmosu, bardzo modną szczególnie dzisiaj.
Ja śmiem twierdzić, że większość z nas do końca nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wiele odkryć, szeroko rozumianych ale powiedzmy takich z punktu widzenia czystej inżynierii, która powstała na potrzeby eksploracji kosmosu, jest przez nas wykorzystywana na co dzień. I śmiem twierdzić, że to jest też jeden z motorów napędowych w ogóle rozwoju ludzi, ziemian. Tak? Tutaj z jednej strony jesteśmy zafascynowani tym, czego nie wiemy, z drugiej strony jesteśmy zafascynowani przechodzeniem coraz to wyżej, coraz to dalej. Każdy z nas, prawda, idzie najpierw do żłobka, potem do przedszkola, potem do szkoły podstawowej i tak dalej, bo się rozwijamy dzięki temu. W pewnym momencie próbowaliśmy zrozumieć Ziemię. Jak nam się to udało, to postaraliśmy się pójść jeszcze dalej. I przypuszczam, że to będzie postępowało i w pewien sposób jest to też niesamowita szansa dla rozwoju zarówno nas jako gatunku, z drugiej strony no, nas wszystkich ogólnie, no i ogólnie zgłębiania wiedzy na temat rzeczy, których nie rozumiemy do końca.
No dobrze, ale to gdzie jest dla nas ta granica poznania? Czy ta przestrzeń, kosmos, to uniwersum, to jest to, gdzie będziemy w stanie w ogóle to poznać? Dziś kolejne odkrycie powoduje, że jest coraz więcej niewiadomych, jeżeli chodzi o kosmos, niż rozwikłanych zagadek kosmosu.
Ale tak w ogóle chyba nauka wygląda, że każda odpowiedź na najskrytsze pytania generuje 30 nowych pytań i dzięki temu jakby przesuwamy się do przodu i chcemy wiedzieć więcej. To znaczy w szczególności wszystkie osoby, które zajmują się technologiami kosmicznymi, w ogóle aspektami nauki, nauk ścisłych, to takie osoby, które bardzo lubią rozwiązywać zagadki i mają świadomość tego, że jak uda im się mniej więcej rozwiązać jedną, no to kolejne czekają na horyzoncie i to chyba jest właśnie to, co ich przed do przodu. A kolejna rzecz też jest taka, że no, niektórzy wręcz uważają, że gdybyśmy połączyli wszystkie jakby zgromadzone przez nas dotychczas, że tak powiem, całą naszą wiedzę, tak, zgromadzoną dotychczas przez wszystkie wieki przed nami, to prawdopodobnie znamy odpowiedź na około 5-7% wszystkich tajemnic wszechświata i to jest chyba najbardziej właśnie kuszące, że jest tyle jeszcze do odkrycia.
Jest dużo do odkrycia, ale w tym roku obchodzimy 52. rocznicę lądowania na Księżycu. No, 52 lata temu ludzka stopa została odbita przez Neila Armstronga na powierzchni Księżyca. Nie wróciliśmy tam. Dziwne, zastanawiające czy normalne?
No to jest w sumie trudne pytanie, bo z jednej strony zastanawiające, dlaczego przez 52 lata się nie udało. Z drugiej strony przypuszczam, że przez te ostatnie lata jednym z takich elementów, który bardzo mocno poszedł do przodu, jest dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo wszystkich, którzy mieliby partycypować w tego typu projektach. I przypuszczam też, że i technologicznie bardzo mocno poszliśmy do przodu i czasami ten rozwój technologiczny i to odkrywanie nowych jakby rozwiązań może być takim mieczem obosiecznym, tak, że coś nie do końca zaczyna ze sobą pasować, no i próbujemy jakby znaleźć uzasadnienie do wielu działań. Ale przypuszczam, że problem w ogóle jeszcze leży po innej stronie, to są koszty, które gigantycznie wręcz wzrosły w stosunku do tego, co było jeszcze no, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj Amerykanie na pewno by nie zrealizowali misji Apollo na taką skalę, jak zrobili to kiedyś.
Ale no, zostawiliśmy Księżyc, ale marzymy o Marsie i przymierzamy się do tego Marsa.
Ale ten Mars to też jest fascynacja, bo to jest formalnie jedyna, no teoretycznie powiedzmy, no też znowu upraszczając, bo zaraz odezmą się głosy, że to nie do końca. No powiedzmy, najbliższa nam planeta, którą moglibyśmy spróbować zamieszkać, tak, teoretycznie. Ale znowu, jeżeli popatrzymy z punktu widzenia samego przelotu na Marsa i tysiąca komplikacji, które będą po drodze, no to śmiem twierdzić, że ludzki organizm może mieć bardzo duży problem, żeby sobie z tym poradzić, dopóki na przykład nie odkryjemy, no, możliwości, nie wiem, wytworzenia sztucznej grawitacji na powierzchni statku kosmicznego. Więc tak naprawdę, gdybyśmy usiedli, gdybyśmy zapisali sobie za i przeciw, to śmiem twierdzić, że no, ta chęć bycia tym pierwszym, który doleci na Marsa, który osiągnie to technologicznie, to jest ten motor napędowy. Natomiast z punktu widzenia takiego realnego założenia jakiegoś osiedla, mieszkania na tej planecie, a w ogóle już dotarcia do niej, no to tu chyba jest znacznie, znacznie więcej niewiadomych.
Stephen Hawking, nieżyjący, mówił, że mamy 100 lat, powinniśmy uciekać jak najszybciej z Ziemi, powinniśmy osiedlić się gdzie indziej. Jak traktować te jego słowa jako mroczną, jakąś przepowiednię, czy rzeczywiście jako wskazówkę i wykonać to zadanie, o którym on mówił?
Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje wokół nas i w szczególności po tym roku i zmianach klimatycznych, które jesteśmy w stanie doświadczyć, no pod wieloma względami też... Znowu jest temat rzeka, bo musimy uważać, większość z nas obwinia nas samych jako ziemian o zmiany, które występują w naszym klimacie. Prawda jest taka, że zmiany klimatyczne występowały na Ziemi jakby jeszcze przed nami, prawda?
Hawkingowi chodziło chyba o coś innego jednak, o katastrofę kosmiczną, która może nas dotrzeć.
A to katastrofa kosmiczna to jest, już abstrahując, to jeszcze inny temat, więc wiecie państwo, prawdopodobieństwo tego, że coś się może wydarzyć, jest naprawdę całkiem spore. Zresztą musimy bacznie obserwować niebo i są przecież projekty, które w tę stronę idą. Tak naprawdę no, coraz częściej, coraz gęściej mówi się na temat możliwości wybuchu superwulkanu w Stanach Zjednoczonych, prawda? Więc no, to wcale niekoniecznie musi być spowodowane z aspektów kosmicznych stricte komplikacja. Natomiast znowu, jeżeli popatrzymy z tej perspektywy, no ucieczka z Ziemi, przypuszczam, że prędzej czy później część osób będzie próbowała to zrobić, no ale na ten moment...
Już się rozpoczęły loty prywatne na orbitę ziemską, no niemal na orbitę, bo są powroty natychmiastowe, ale są już pierwsze próby opuszczenia Ziemi.
No tak, no ale nawet jeżeli uda nam się opuścić Ziemię, to ile tych osób wyleci? Bądźmy szczerzy, no 7 miliardów zabiorą ze sobą, no nie ma opcji nawet, więc no, jeżeli się uda opuścić naszą planetę, no to będzie to, nie wiem, dziesiątki, setki osób. No, na dłuższą metę to chyba nie do końca o to chodzi.
Musimy już kończyć tę fascynującą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Waldemar Grabowski, główny specjalista Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Gość popołudniówki.